Ja chciałem krótko podzielić się tym, co też mnie dotknęło. Mogę powiedzieć, też podsumować, że to, co mówiliście dzisiaj o modlitwie, o wstawiennictwie, o tym, co Jurek mówiłeś i o tym, co Czarek mówiłeś, bardzo jesteśmy dotknięci i zachęceni. I myślę, że jako pluton będziemy się tutaj zbierać, tak? Amen. Tak, Jurku, posłuchaliśmy. Będziemy się starać zebrać pluton. Chciałbym przeczytać fragment z listu do Hebrajczyków. To jest Hebrajczyków, 6 rozdział. Wiecie, ostatnio dużo rozmyślam na tym, kim w ogóle jesteśmy i po co żyjemy i po co to wszystko. Dlaczego jesteśmy w ogóle na tej ziemi? Kim Bóg nas stworzył, do czego nas stworzył, do czego nas przewidział. Mówi się, że jesteśmy sługami Bożymi. Tak jesteśmy, służymy Bogu. Mówi się, że jesteśmy również armią Bożą. Tak jesteśmy armią Bożą. Ale wiecie, są takie miejsca, gdzie Biblia mówi coś więcej na ten temat. I między innymi jest taki wers, który... Ja będę chciał czytać z Hebrajczyków 6 rozdziału, ale mogę przytoczyć jeden wers. Jest, dobrze, mam. To jest 2 rozdział Hebrajczyków, 11 wers. Bo zarówno ten, który uświęca, to jest o Jezusie, jak i ci, którzy bywają uświęceni, z jednego są wszyscy. Z tego powodu nie wstydzi się nazywać ich braćmi. Dla mnie jest to dosyć poważne objawienie, dlatego że tu jest napisane, że ten, który uświęca, jak i ci, którzy bywają uświęceni, z jednego są wszyscy. Z tego powodu nie wstydzi się nazywać ich braćmi. Więc my czasami myślimy, że no tak, no Bóg nas stworzył, no bo chciał, tak, chciał mieć dzieci, chciał mieć sługi, a my oczywiście zgrzeszyliśmy razem, zaczęło się to od Adama i Ewy, prawda, i my dziedziczymy wszystko to, co Adam i Ewa uczynili, całą konsekwencję grzechu i skażenia, które przyszło na świat, tak jak Biblia mówi, dla naszego życia, jak i również dla całego świata. Dlaczego dla całego świata? Dlatego, że Adam miał panować nad ogrodem, miał panować nad ziemią i czynić ją sobie poddaną. Tak mówi Słowo Boże. Miał panować i czynić ją sobie poddaną. Więc Adam przyszedł po to, żeby panować. Został stworzony po to, żeby panować. Chociaż również miał być sługą Bożym. Ale był również stworzony po to, żeby panować. Ale stracił to panowanie. Stracił to, ponieważ oddał to panowanie, oddał autorytet diabłu przez grzech. I wszystko się popsuło, co dzisiaj widzimy. Natomiast w Chrystusie jest to odnowienie do dziedzictwa drugiego Adama, w który my dzisiaj wchodzimy. I tu Słowo Boże mówi, że ten, który uświęca, jak i ci, którzy bywają uświęceni, czyli my, którzy dostępujemy zbawienia, nawrócenia, uświęcenia, z jednego jesteśmy. Z tego powodu nie wstydzi się nazywać nas braćmi. Wierzę osobiście, że to, do czego jesteśmy powołani, to jest daleko, daleko więcej niż to, co sobie wyobrażamy. Dzisiaj obraz, jaki nam jest często dawany przez religię, czy przez takie myślenie o Bogu jako o jakimś strasznym starcu, zgorzkniałym i ludziach, którzy są niczego nie warci, to jest w ogóle obraz, który jest obrazem religijnym, wypaczonym, nieprawdziwym. I ten obraz daje diabeł po to, żeby ludzi odciągnąć od poznania Boga, żeby uczynić Boga nieatrakcyjnym. Natomiast jeżeli dotrze do nas to, że Bóg nas powołuje do tego, abyśmy panowali razem z Nim w Jego Królestwie, abyśmy doświadczali cudownych rzeczy wieku przyszłego, abyśmy razem z Nim weszli w nową ziemię i nowe niebo. Jeżeli to zaczniemy rozumieć, to zupełnie zmienia postać rzeczy. I chcę wam powiedzieć, jest pewna różnica również między armią Bożą i armią Bożą. My jesteśmy częścią armii Bożej. I o tym mówi Słowo Boże w wielu miejscach, i Nowy, i Stary Testament. Ale można powiedzieć tak, amunicją, czyli tą siłą, tym orężem armii Bożej nie jesteśmy my, tylko armia Boża, która jest posyłana z nieba, czyli aniołowie. I Słowo Boże nigdy, nigdzie nie pozwala nam zwracać się do aniołów, aby nakazywać im coś czynić. Nie spotkałem się z czymś takim. I nawet Jezus w pewnym momencie mówi, że mógłby prosić Ojca, aby posłał armię aniołów. Tak? Czyli nigdy nie zwraca się aniele Boży, tak? Jak jest ta modlitwa aniele Boży stróży mówi. Nie ma takiej formy w ogóle w Biblii i nigdzie ta Biblia na to nie wskazuje, że mogła być taka forma. Natomiast wierzę osobiście, że w wyniku naszego wstawiennictwa, naszych modlitw, Bóg wysyła armię aniołów. To zdecydowanie wierzę i to się dzieje praktycznie, myślę, że za każdym razem, kiedy się modlimy. Czasem w większym stopniu, czasem w mniejszym stopniu. Wierzę osobiście, że zawsze, kiedy jesteśmy na spotkaniu modlitewnym, zawsze na tym miejscu również są aniołowie Boże. Czasem jest to tak intensywne po prostu, że aż po prostu coś się dzieje w atmosferze, że czujesz, że to miejsce jest niezwykłe, niesamowite, jak niektórzy mówią, że ta ziemia jest święta. I nie zależy to od ilości u ludzi. Czasem może to być parę osób i obecność Boża może być tak intensywna i wiemy po prostu, że coś niesamowitego się dzieje wtedy w duchu. Ale chcę wam powiedzieć, że osobiście nie spotkałem się z takim słowem w Biblii, które by pokazywało, że aniołowie zasiądą razem z Nim na tronie. Ani, że będą razem z Nim panować. Ani, że są Jego oblubienicą. To słowo mówi o nas. O tych nędznych, tak bym powiedział, bo tak nas naucza religia, tak? Ta nam wciska religia. O tych nędznych robakach, nędznych ludziach, którzy grzeszą i nic nie potrafią. Jezus mówi o nas, że jesteśmy Jego braćmi. On utożsamia się z nami i nas z Nim, mówiąc, że z jednego jesteśmy wszyscy. Bóg nas powołuje do tego, żebyśmy byli przyrównani do Syna Bożego i razem z Nim zasiadali na tronie. Czy to jest coś? Czy to nic nie znaczy? Więc stańcie czasami w zaludnionym mieście, popatrząc na wielu ludzi i pomyślcie sobie, ci ludzie, którzy na co dzień przeżywają tak czasami trudne rzeczy w domach, czasami bardzo trudne rzeczy w domach, oni są powołani do tego, aby zasiąść razem z Jezusem na tronie. Chciałoby się wtedy do nich krzyczeć, ludzie, Jezus do was woła, zaprasza was, zachęca, abyście zasiedli razem z Nim na tronie. A gdzie wy jesteście? W którym kierunku idziecie? Jezus kocha bardzo, bardzo każdego. Każdego. Bez wyjątku. Ale powiedział też, że nie wszyscy będą mogli wejść do Królestwa Bożego. Mimo tego, że On kocha każdego z tych grzeszników, tych, którzy się odwracają, będzie musiał powiedzieć, mimo tego, że ciebie bardzo kocham i kochałem i doświadczałeś mojej miłości w swoim życiu, nie będziesz mógł wejść do Królestwa Mojego, jeżeli nie będziesz przygotowany. Jeżeli nie wejdziesz tam w czystych szatach. Jest taka przypowieść, o której Jezus mówi, że o weselu, tak? Gdzie są goście ubrani, a jeden z nich jest nagi, nie ma szaty weselnej, nie jest przygotowany. Jaka jest konsekwencja? Zostaje wyrzucony precz. Tak mówi Słowo Boże. Jest wyrzucony tam, gdzie jest płacz i zgrzytanie. Na zewnątrz, gdzie są psy i czarownicy. To, co dzisiaj Kuba też mówił, też bardzo mnie to dotknęło. Bóg nie jest tylko Bogiem Jezusa Malusieńkiego, tak? To nie jest czas po prostu śpiewania o Jezusie Malusieńkim, tak? I o Maryjce, i o Szopce. Oczywiście ja nie jestem jakimś strasznym przeciwnikiem świąt, bo one mają też swoje plusy, ale chcę, żebyśmy rozumieli, tak jak Kuba dzisiaj mówił, że jest znacznie, znacznie więcej. Ten, który przyjdzie, to nie będzie Jezus Malusieńki, to będzie Król Królów i Pan Panów, Pan Zastępów, przed którego wzrokiem pierzchają wrogowie. Taki Bóg przyjdzie. I takiego Boga mamy. Jeśli ten obraz uważam, że jest bardzo, bardzo ważny, w jakim kierunku idziemy. Chciałbym przeczytać teraz 6 rozdział Hebrajczyków. Od 18, 19, 20. Szósty rozdział Hebrajczyków, 18, 19, 20. Abyśmy przez dwa niewzruszone wydarzenia, co do których niemożliwą rzecz jest rzeczą, by Bóg zawiódł, my, którzy ocaliliśmy, mieli mocną zachętę do pochwycenia leżącej przed nami nadziei. Jej to trzymamy się jako kotwicy duszy, pewnej i mocnej, sięgającej aż poza zasłonę, gdzie jako poprzednik wszedł za nas Jezus, stawszy się arcykapłanem według porządku Melchizedeka na wieki. Słowo Boże tutaj mówi o tym, że Jezus wszedł poza zasłonę jako poprzednik, jako pierwszy, stając się tym arcykapłanem według porządku Melchizedeka. Czyli wszedł do miejsca najświętszego, tam gdzie kapłan mógł wejść tylko raz do roku z krwią przebłagalną za grzechy swoje i za grzechy całego ludu. Jak wiecie, wchodził również w szacie, odpowiedniej szacie z przyczepionymi dzwonkami i z przywiązanym sznurem do jednej nogi, który pozostał poza zasłoną. Wiecie dlaczego? Dlatego, że miejsce najświętsze było przepełnione tak potężną, niesamowitą obecnością Bożą, że jeżeli kapłan ukrył jakieś grzechy swoje lub ludu i nie została złożona odpowiednia ofiara za te grzechy, nie wyszedł stamtąd żywy. Więc nikt nie mógł po niego również wejść. Więc musiał mieć przywiązany sznurek do nogi, żeby go wyciągnąć. I więc wyobraźcie sobie taką rzecz. Izrael kilka tysięcy lat temu żył w takiej realności. Mieli namiot, który był świątynią, otoczony był tym murem, też również tym przedsionkiem, tak, gdzie były składane ofiary. I w tym namiocie również była miejsce najświętsze. Później oczywiście była to zbudowana już murowana świątynia. Oni tak żyli, rozumiecie? Tam można było pójść i zobaczyć to miejsce, ten moment wejścia po prostu raz do roku arcykapłana. Więc oni, ich świadomość była budowana na Bogu, który jest żywy, faktyczny, prawdziwy. Jeżeli coś się wydarzy, to ten kapłan nie wyjdzie żywy stamtąd, tak? Po prostu będzie trzeba go wyciągnąć. Nie wiem, czy coś takiego się wydarzyło. Nie wiem, czy jest jakaś historia, że coś takiego się wydarzyło. Dzięki Bogu chyba nie. Ale o Jezusie jest napisane, że On wszedł jako poprzednik poza zasłonę. Czyli my też tam wchodzimy razem, zaraz za Nim. Na razie w pewnym sensie w duchu, ale wejdziemy również tam w cieleśnie, w przemienionym ciele. Natomiast jest tutaj napisane wcześniej, w wersecie wcześniej, o nadziei, abyśmy mieli mocną zachętę, to jest druga część 18 wersu i 19, abyśmy mieli mocną zachętę do pochwycenia leżącej przed nami nadziei, jej to trzymamy się jako kotwicy duszy, pewnej i mocnej, sięgającej aż poza zasłonę. Myślę, że należałoby, aby każdy z nas zadał sobie to pytanie. Czy mam kotwicę mojej duszy? Czy moja dusza jest zakotwiczona gdzieś? Czy może dryfuje? I jest miotana lada wiatrem nauki. Czy coś jest w stanie odwieść mnie od tej nadziei? Czy coś jest w stanie odwieść mnie od Chrystusa? Jeżeli nie jesteś zakotwiczony odpowiednio, w sposób pewny i mocny, poza zasłoną, to jesteś w pewnego rodzaju niebezpieczeństwie. Myślę, że kotwicą duszy, żeby tak bliżej to przytoczyć, myślę, że moglibyśmy sięgnąć do 2 Tymoteusza, 4 rozdział. Posłuchajcie, co Paweł mówi pod koniec swojego życia. 4 rozdział, 6, 7, 8. Albowiem już niebawem będę złożony w ofierze, a czas rozstania mego z życiem nadszedł. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem. A teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Dzisiaj Czarek też mówił o tej miłości dla Pana, prawda? Czy umiłowałeś przyjście Jego? Czy twoja nadzieja jest położona w tym, że On niedługo już przyjdzie? Słowo Boże mówi, że wszystko, co dzisiaj się dzieje w naszym życiu, powinno być ułożone czy uporządkowane według tego, co nas czeka, według tej nadziei, do której dążymy. Według tego, że przyjście Jezusa jest już bliskie, a cały ten świat zostanie jak szata zwinięty. Może przejdźmy jeszcze do Mateusza 24:45. Ewangelia Mateusza 24:45. To jest nauczanie Jezusa. Kto więc jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego Pan postawił nad czeladzią swoją, aby im dawał pokarm o właściwej porze? Szczęśliwy ów sługa, którego Pan jego, gdy przyjdzie, zostanie tak czyniącego. Zaprawdę powiadam wam, że postawi go nad całym mieniem swoim. Jeśli zaś ów zły sługa rzekł w sercu swoim, Pan mój zwleka z przyjściem i zacząłby bić współsługi swoje, jeść i pić z pijakami. Przyjdzie Pan sługi owego w dniu, w którym tego nie oczekujecie i o godzinie, której nie zna. I usunie go i wyznaczy mu los z obłudnikami. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Przy okazji należy tutaj zauważyć, że ten sługa, o którym Jezus mówi, załóżmy zły, tak? Bo w pierwszym momencie jest, w pierwszym części jest mówione o dobrym słudze, w drugim części jest mówione o złym słudze, ale jednak to jest sługa, który musiał w jakiś sposób znać swego Pana, czyli nie jest to osoba niewierząca, jest to osoba wierząca. Więc niestety Biblia pokazuje, że nawet będąc wierzącym, jeżeli odwrócisz się od Jezusa, nie zostaniesz zbawiony. Myślę, że tą teologię można tutaj udowadniać, ponieważ są pewne również, warto to też powiedzieć, są pewne już może zanikające po części, tak mi się wydaje w świecie chrześcijańskim, nauczania, że raz zbawiony, na zawsze zbawiony, niezależnie od tego, co się dzieje z twoim życiem. Osobiście się z tym nie zgadzam, dlatego że to słowo musiałoby być inaczej powiedziane. Tak, że będzie zbawiony, ale jakoś tam słabo, bo jest takie słowo, że będzie zbawiony jak przez ogień, ale to dotyczy troszeczkę czego innego. Tutaj natomiast słowo wyraźnie mówi, że jeżeli odwróci się po prostu od tego właściwej postawy przed Bogiem, Pan go usunie, wyznaczy mu los z obłudnikami. Kolejny werset z Ewangelii Jana 14. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty wers. Jana 14. Niechaj się nie trwoży serce wasze, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział, idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. I dokąd ja idę, wiecie i drogę znacie. Moim zdaniem jest to coś, co jest najcenniejsze w naszym życiu i nie warto się z tym minąć, tak? Więc te kilka wersetów, które przeczytałem, one mówią o tym, że to jest ta kotwica naszej duszy. Musisz zarzucić kotwicę swojej duszy, swoich planów, swojego życia poza zasłonę i wszystko w swoim życiu układać według tej zasady, że przyjście Pana jest bliskie i moje życie ma się spotkać z Jezusem. I tak jak czytałem tutaj w Tymoteusza o Pawle, Paweł powiedział, wiarę zachowałem, tak? Biegu dokonałem, teraz czeka mnie wieniec żywota. Więc w jaki sposób chcesz wejść do Królestwa Bożego? Nagi czy przybrany? Z wieńcem. Czy ktoś z nas może to za ciebie zrobić? Nie możemy tego za ciebie zrobić. Ja jestem odpowiedzialny przede wszystkim za siebie samego. Najpierw. Potem ewentualnie za moich najbliższych, czyli za moją rodzinę. Potem również za was, żeby was zachęcać, żeby was zachęcić w tym kierunku. Ale decyzję musisz podjąć sam. I to musi być decyzja mocna, aby to było jak kotwica. Rozumiecie, czym jest kotwica? Jeżeli statek jest w niebezpieczeństwie, również zarzuca kotwicę, aby no nie popłynął na skały, czy w jakimś nie zderzył się z innym statkiem. To jest nieodzowne. Statek bez kotwicy po prostu jest w strasznym niebezpieczeństwie. Praktycznie nie może wyhamować. nie może stanąć, nie może nigdzie się jakby być zamocowanym w niczym, tak? A burzę nie może przytrzymywać, tak? Tak, to przy brzegu akurat może być inna troszkę funkcja. Bez kotwicy jesteśmy dziećmi miotanymi lada wiatrem nauki. Nie znamy naszego Pana. Nie znamy nadziei. Nie dążymy do nagrody. Kochani, każdy z nas jest powołany do nagrody. Każdy z nas. I głupstwem by było, gdybyście tego nie rozpoznali. Czy 2 i 2 to jest 4? Czy Jezus powiedział o tym, że będziemy, że jesteśmy powołani do nagrody, że przygotowuje nam nagrodę? Więc jeżeli Jezus to powiedział, to jest tak samo jasne, jak 2 i 2 to jest 4. Więc jeżeli uważamy, że 2 i 2 to może nie jest 4, albo może jest 3,5, albo coś tam, właściwie to może Jezus tak nie powiedział, to nie jest już prawda, tak? Jezus powiedział krótko. Mam dla was nagrodę, mam dla was mieszkanie w niebie. Przygotowuję to dla was wszystko. To, co przeczytałem z Mateusza 24, tam było napisane, że ten dobry sługa będzie postawiony nad wieloma, tak? Będzie panował razem z Jezusem. Może ci się wydaje, kim ja jestem. Tak? Może ci się wydaje, że jestem taka szara myszka. Gdzież ja tam do panowania? Nie mów tak. Jesteś dzieckiem Bożym. Kim jest Jezus? Król królów, Pan panów. A On sam nie wstydzi się nazywać się bratem Twoim. Mówi, że jesteśmy, mówi o tym, że z jednego jesteśmy wszyscy. Czyli mówi o Tobie i o Nim, że jesteśmy z jednego. My często przez to, co się dzieje na świecie, w życiu naszym, przez jakieś takie zgnębienie grzechem, beznadziejnością, po prostu nasze myślenie o sobie samych po prostu upada. Ale Bóg jest niesamowitym Bogiem. On nam przygotowuje przyszłość. On nam po prostu przygotowuje nowe życie, nową ziemię, nowe niebo. Warto dla tego żyć. Amen? Nie mówię też, żebyśmy teraz zaczęli żyć jak zakonnicy, tak? Że wszystko zostawiamy i ubieramy się we włosienicę. Choć może ktoś z was będzie powołany do takiego życia, aby iść i głosić Ewangelię, niezależnie od tego nawet, jaki masz odzień na sobie. Być może. Paweł w taki sposób żył, bo wszystko zostawił, ale Bóg mu dawał wszystkiego, czego potrzebuje. Był nauczony żyć w ubóstwie, w niedostatku, czyli w jakichś brakach, w głodzie również i w chłodzie, ale był też nauczony żyć w obfitości. Dlaczego się nauczył tego? Dlatego, że nie przywiązywał wagi do tego, co było tutaj. On myślał o tym, co jest przed nim, co jest po prostu w górze, co jest w niebie. I wszystko to, o czym dzisiaj mówiliśmy, myślę, że to się zbiega do tego. Dlaczego po prostu dziś chcemy po prostu, żeby Kościół powstał, żeby Kościół się modlił? Dlaczego chcemy, żeby Kościół wzrastał? Przecież moglibyśmy siedzieć w ciepłym domkach, tak? Tu nie zawsze jest ciepło. Ale chcemy po prostu tego, co jest tam. Tam, gdzie sięga kotwica naszej duszy. Czy zarzuciliśmy kotwicę naszej duszy tam, poza zasłoną? Tam dążymy. I tam jest nasze ja. Tam jest nasze życie. Tam jest nasza osobowość. Wszystko, co mamy. Cała nasza nadzieja. Jeżeli zarzucisz tą kotwicę, ona będzie mocno tam wbita. To żeby nie wiem, co się działo w twoim życiu, to ta kotwica tam będzie tkwić. I będziesz zawsze mógł tą liną przyciągnąć się z powrotem na właściwy rejs, na właściwy kierunek. Myślę, że to, co też na początku powiedziałem o tym, że jesteśmy stworzeni do rzeczy większych, jest zdecydowanie bardzo istotne, dlatego że Kiedy modlimy się, po prostu musimy też wiedzieć, że Bóg przeznaczył nas do tego, abyśmy panowali, abyśmy rządzili, abyśmy mieli wpływ. Nie przez pychę naszą, bo jeżeli będziemy mieli pychę, to w ogóle nie upodobniamy się do Jezusa, ale tym bardziej przez uniżenie. Ale Bóg nas powołał, abyśmy deptali po wężach i skorpionach, abyśmy ziemię sobie czynili poddaną. I to nie jest naszą mocą, to jest Jego mocą w nas. Dlatego każda modlitwa nasza ma wielkie znaczenie w duchu. Dlatego, że Bóg tak postanowił, żeby być zależnym od modlitwy Kościoła. Pewne rzeczy nie wydarzą się na ziemi, chociaż są Bożą wolą, dopóki Kościół na ziemi nie będzie się modlił. Dopóki każdy z nas nie będzie się modlił. A Ty jesteś ambasadorem Bożym. Jesteś admirałem Bożym. po to, żeby się modlić o te rzeczy. I jeżeli będziesz się modlił, Bóg będzie te rzeczy czynił, będzie odpowiadał. Dlatego, że na twoją modlitwę Bóg posyła armię aniołów. I dlatego czasami my się czujemy troszeczkę tak jak na czele armii, tak? Czasami czujemy się tak, jakbyśmy robili ten okrzyk bojowy dla armii Bożej. Tak jest, bo tak jest. Bo tak robimy. W duchu tak robimy. Wydajemy ten okrzyk bojowy. Nadajemy kierunek. Jakbyśmy w pewnym sensie jakbyśmy wydawali rozkazy nawet. Myślę, że tak się dzieje w duchu. Nie jesteśmy do końca tego czasami świadomi, ale przez naszą modlitwę, przez nasze uwielbienie wierzę, że nadajemy kierunek dla armii Bożej, bo to jest kierunek, który Duch Święty nam poddaje. A Bóg robi resztę. Dlatego jest, że chcę to podkreślić. Jesteś namaszczonym Bożym. Jesteś admirałem Bożym. Aby przez ciebie Bóg przemawiał, aby przez ciebie Bóg pewne rzeczy czynił. Aby na twoją modlitwę całe zastępy aniołów wychodziły do boju, do walki. Na twoją modlitwę. Więc nie wątp, że jesteś kimś małym, mało znaczącym. Dlatego, że jesteś dzieckiem Bożym. Dziedzicem Bożym. Dziedzicem zaraz po królu, można tak powiedzieć. Nie ku temu, by się pysznić, ale ku temu po prostu, by razem z nim w miłości rządzić. Amen? Amen. Czy ktoś chciałby się coś jeszcze powiedzieć? Dopowiedzieć na przykład? Dodać? Może jakieś objawienie w tym czasie? Jeśli nie, to pomodlimy się. Panie Jezu, ja dziękuję Ci. Dziękuję Ci, Panie, za ten czas. Dziękuję Ci, Panie, za każdą minutę tego spotkania, Panie. Dziękuję Ci, Ojcze, za każdą drogą, cenną osobę na tym miejscu, Ojcze. Ja proszę Cię, Panie, żebyś Ty wzmocnił, Panie Jezu, każdego generała, każdego admirała na tym miejscu, Ojcze. Żeby każdy z nas zrozumiał, do czego go powołałeś, Panie. Aby każdy z nas miał mocno zarzuconą kotwicę, Panie, do miejsca najświętszego, Panie. Kotwicę swojej duszy, że idzie w tym kierunku, tam dąży, tam jest jego cel, tam jest jego życie, tam jest jego powołanie. Ojcze, proszę Cię, aby każdy z nas zrozumiał, że tam jest nasz cel, tam jest nasza ojczyzna. Prosimy Cię to, Ojcze, w imieniu Jezusa, Panie. Proszę Cię, Panie, abyś wzmocnił, abyś zachęcił, abyś posilił każdego z nas, abyś dał myśli, Panie, abyś dał przekonanie, abyś dał podniesienie i zachętę, Ojcze. Aby nasz poziom naszej modlitwy, aby autorytet, Panie, naszej modlitwy był wzmocniony, podniesiony, Panie. Abyśmy rozumieli, że nasza modlitwa nie jest tylko czymś małym, mało znaczącym, ale byśmy wiedzieli, że nasza modlitwa ma wielką moc, że na naszą modlitwę może się ziemia zatrząść, Ojcze. Dziękujemy Ci, Panie, za to. Ja proszę Cię, Ojcze, abyś Ty przekonał i Panie Jezu tego najmniejszego i tego najstarszego o tym, że Ty jesteś Jego Panem, Ty jesteś Jego Królem, że Ty chcesz wziąć nas za naszą rękę i poprowadzić, Panie, że Tobie zależy na naszym życiu. Panie, że Ty troszysz się o każdego z nas, Panie, że troszysz się, Panie, o każdą sytuację w naszym życiu, Ojcze, że jesteś kochającym tatusiem, że jesteś kochającym pasterzem, jesteś dobrym pasterzem, że Ty troszysz się o każdą sytuację, chcesz wyprowadzić, chcesz uleczyć, chcesz uzdrowić, chcesz wybawić, że nie jest Twoją wolą, aby wróg się pastwił nad naszym życiem, ale Ty chcesz wyrzucić wroga z naszego życia, Jezus. Dziękuję Ci, Panie, za to. Jesteś dobrym pasterzem i Panie, my z Tobą, Panie Jezu, chcemy kroczyć w tej walce, z Tobą chcemy wchodzić w tą bitwę, Ojcze. Razem z Tobą, Ojcze, chcemy iść za Tobą, Ojcze. Ja dziękuję Ci, Panie, że Ty, Panie, wylewasz swoje namaszczenie na każdego z nas, Panie, swoje pouczenie i swoją zachętę, Ojcze. Ja dziękuję Ci za to, Panie. Dziękuję Ci, Ojcze. Ja proszę Cię również, abyś Ty prowadził nas w dojrzałość duchową, Ojcze. Abyśmy rozumieli coraz lepiej i lepiej i lepiej, Ojcze, nasze miejsce. Aby nasz charakter został wyćwiczony, Ojcze. Abyśmy w tym, co nam dajesz, Ojcze, nigdy nie weszli w jakieś miejsce pychy, Panie, wyniosłości, Ojcze. Ale tym bardziej, im bardziej poznajemy Ciebie, abyśmy skłaniali się do niskich, Panie, tak jak Ty również. Panie, byłeś, będąc królem królów, Panie, byłeś skłonny, Panie, uniżyć się, Panie, aby umrzeć za każdego z nas, aby oddać swoje życie za każdego z nas, aby umyć uczniom nogi, Ojcze. My chcemy również mieć taką postawę, jaką Ty miałeś. Jaką miałeś królewską postawę, Ojcze. Chcemy iść za takim królem, Ojcze. Dziękuję Ci za to, Jezus. Wywyższamy Cię dzisiaj na tym miejscu, Jezus. Dziękujemy Ci za wszystko, Ojcze. Dziękujemy Ci za wsparcie, Panie. Dziękujemy Ci za Twoją miłość, Panie, za Twoje błogosławieństwo, które Ty wylewasz na każdego z nas, Ojcze. Ja dziękuję Ci za to, Panie Jezu. Dzięki Ci, Panie. Ja modlę się, Ojcze, abyś jeszcze mocniej zachęcał, Panie, tą armię swoją, Panie, armię Bożą, do Twojego boju, Jezu. Jeszcze mocniej, Ojcze. Jeszcze mocniej, Ojcze. Dziękujemy Ci za to wszystko, Jezu. Dziękujemy Ci, Ojcze. Dziękujemy Ci, Panie, za wsparcie, za to, że Ty przychodzisz, że Ty, Panie, podtrzymujesz pośród nas ten ogień modlitwy, Ojcze. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że Ty czynisz, Panie, cuda, Panie, coraz większe i większe. Dziękuję Ci, Panie, że wlałeś swoją nadzieję w nasze serca, Ojcze. Dziękuję Ci, Panie Jezu. Dziękujemy Ci za to wszystko, Jezu. Dziękujemy Ci, Ojcze, nie chcemy narzekać, Panie. Na nic w naszym życiu nie chcemy narzekać. Nie chcemy narzekać, Panie Jezu, nawet na to, że tu jest czasem ciężko i zimno i może czasem jest daleko, Panie, przyjść, ale chcemy Ci dziękować za to, Panie Jezu, że mamy to miejsce, Ojcze. Dziękować Ci za to, że mamy siebie nawzajem, Ojcze. Dziękować Ci, Panie, za to spotkanie modlitewne, za wszystko, co mamy w życiu, Ojcze. Dziękujemy Ci, Panie. Nawet jeżeli przychodzą trudności, chcemy umieć w tym wszystkim być wdzięczni Tobie, Jezu. Że Ty, Panie Jezu, czasami używasz trudności, aby nas przeprowadzić, aby objawić swoją chwałę, aby nas czegoś nauczyć, Ojcze. Chcemy mieć wdzięczne serca, bez narzekania, Ojcze. Dziękuję Ci, Panie, za to. Chwała Ci, Jezus. Chwała Ci, Jezus. Chwała Ci, Jezus. Amen.